Uwaga! Teraz z okazji urodzin Leroy Merlin wszyscy klubowicze dostają 200 zł zwrotu na kupon za każde wydane 2000. Ja nie żartuję. Wszyscy to wszyscy. Teściowa kupi za 2000, dostanie 200. Zięć kupi za 2000, też dostanie 200. Momencik. Halo?
Dobry, tu szwagier, a ja? Co ze mną? Ja też dostanę?
Wszakże, szwagrze, ty też dostajesz 200 zł za każde wydane 2000. Regulamin w sklepach. No to raz, dwa, do Leroy.
Witamy. Były wicepremier, były minister aktywów państwowych i wciąż poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Co to będzie w poniedziałek? Koniec ery rządów PiSu, czy liczy pan na jakiś cud?
Nie, no to zobaczymy, co będzie, bo tu zawsze mówię, że nie w roli wróżki, czy przepowiadającego przyszłość nie chciałbym występować.
Ale ma pan jakąś nadzieję jeszcze? Tli się coś?
Pan, trudno, tak powiem, dzisiaj być optymistą przed tym poniedziałkiem.
Nawet premier sam nie jest, bo 20-30% liczy na tyle poparcie.
Tak powiem, to jest rzeczywiście duży procent o tym, o czym mówi pan.
O, nawet za dużo, tak?
Pan premier. Oczywiście zawsze do końca trzeba walczyć, zawsze do końca trzeba próbować tą większość zbudować. To jest nasze zobowiązanie wobec wyborców, no ale realia są takie, że ta większość parlamentarna jest widoczna w parlamencie dzisiaj, bezwzględna. I tak powiem, no, ja jestem małym optymistą, tak powiem, żeby tutaj się udało.
Od początku chyba to było jasne. Wszyscy mówili, że nie wybierają się do tego nowego rządu. Mówię o tych opozycyjnych politykach, a premier brnął dalej. Warto było?
Pamiętaj, ale polska polityka i w ogóle polityka, nie tylko Polska, to są zaskakujące zwroty, to są nowe sytuacje, to jest coś, co się ciągle zmienia. Ja już jestem w polityce dosyć długo. Pamiętam rok 2005, no wtedy wydawało się, że koalicja Platformy Obywatelskiej i PiSu jest czymś absolutnie przesądzonym, oczywistym.
Pół Polski na to czekał.
Nawet pamiętam tych głosujących wtedy moich znajomych, którzy mówili, a to właściwie wszystko jedno, czy na PiS, czy na Platformę głosować, bo to właściwie to samo, a będzie te różnice, to są tylko różnice pomiędzy ludźmi, a nie pomiędzy programami. No i co? I potem się okazało, że tej koalicji nie
świat
było. Dzisiaj sobie trudno wyobrazić taką koalicję.
Wróćmy do tego,
tu
co
się
teraz
mogło wszystko zdarzyć, prawda? I tutaj
kogo wam się udało, jak to się mówi nieładnie, może skaperować? Kto może zagłosować spoza oczywiście szeregów Prawa i Sprawiedliwości?
No ja myślę, że to sprawdzam będzie w poniedziałek, w tym poniedziałkowym głosowaniu. Naprawdę nie chciałbym dzisiaj wdawać się w tego typu dywagacje. Oczywiście mówię, no polityka jest pełna zaskoczeń, więc różne zaskoczenia już były. Być może takie również będą. Chociaż oceniam rzeczywiście, panie doktorze, żeby jakby postawić tutaj kropkę na D, no oceniam szansę na to, że to wotum zaufania rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zdobędzie na niewielkie po prostu i tyle. No jakby cóż to więcej to być. Musimy tą misję wypełnić.
Z których szeregów ewentualnie liczycie na jakieś głosy poparcia?
Znaczy, no to jest dosyć oczywiste, że najbliższa nam jest trzecia droga w ramach tej trzeciej drogi Polskie Stronnictwo Ludowe. No światopoglądowo jesteśmy tutaj najbliżej. Myślę, że tutaj dogadanie się byłoby naprawdę przede wszystkim dobre dla Polski, bo moglibyśmy stworzyć rząd, który byłby rządem spójnym, który miałby podobną wizję Polski. My od początku mówiliśmy, że jesteśmy gotowi naprawdę do daleko idących tutaj kompromisów w stosunku do naszego partnera koalicyjnego, nie tylko programowych, ale również dotyczących kształtu tego rządu. Zresztą ten kształt rządu pana premiera Morawieckiego, tego dzisiejszego rządu, jest również tego dowodem, że to jest inny rząd, nie powtórzenie tego rządu, kiedy
Prawo i Sprawiedliwość miało większość. Panie premierze, bo pana w tym rządzie zabrakło. Zamiast pana jest dyrektor z pana gabinetu.
To nie jest kwestia tego, czy on jest lepszy, czy gorszy. Czy ci ministrowie są lepsi, czy gorsi. Chociaż akurat wysoko cenię moją następczynię w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Dlaczego pana tam nie ma?
Bo inna była koncepcja tego rządu. Znaczy właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że to nie jest taki sam rząd, jaki był wtedy, kiedy mieliśmy samodzielną większość w parlamencie. Że to jest rząd innych osób, innych twarzy, odświeżony, ale również taki rząd, który no, jest pewną ofertą, no bo wiadomo, że gdyby do tej koalicji doszło, no to również pewnie musiałoby dojść do znaczących
zmian. Poprzednie, rozumiem, się zużył. Tak?
Ja myślę tak, no, każda władza zużywa, zawsze. No, ja byłem ministrem przez 4 lata w bardzo trudnych czasach i to dotyczy również moich koleżanek i kolegów z tego rządu. Bardzo trudnych czasach, nieporównywalnych właściwie do żadnego okresu po 1989 roku. Wielkie kryzysy, pandemia, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, idące za tym konsekwencje, jak chociażby wysoka inflacja. To wszystko musiało spowodować, że popularność naszego rządu zdołowała. I muszę powiedzieć, że w świetle tego, co mówię, ten wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości powyżej 35% jest naprawdę imponujący i to też trzeba zauważyć.
To o tym porozmawiamy, ale w internetowej części, panie premierze, zacytuję tutaj Tygodnik Wprost. Wczoraj ujawnił, że premier Donald Tusk w pierwszym tygodniu swoich rządów chce wymienić szefów służb, a potem, tu cytat, zająć się premierem Morawieckim, Zbigniewem Ziobrą i panem. Ma być podobno rzeźnia. Boi się pan?
No ja, tak powiem, słyszałem wypowiedź jednego z posłów o pana gramatyki bodajże, który tak powiem sformułował taką tezę, że właściwie na pewno się jakiś paragraf znajdzie na Sasina. No to są takie dobre stalinowskie wzorce, kiedy mówiono, zdajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie, więc ja rozumiem, że to jest ta zapowiedź właśnie tego typu.
Plan rozliczeń ma być gotowy.
No plan rozliczeń, dobrze, oczywiście, tak powiem, jesteśmy gotowi do tego, żeby się z tym zmierzyć. Dowodem na to jest głosowanie naszego klubu za powołaniem komisji śledczej w sprawie wyborów prezydenckich, tych korespondencyjnych, wokół których narosło tak wiele nieprawd, że rzeczywiście może ta komisja będzie dobrym forum, żeby te nieprawdy obalić. Ja jestem gotów do tego, żeby na każde pytanie odpowiedzieć. Mam sobie tutaj nic do ukrycia, ani nie chciałbym sobie jakichś zarzutów stawiać. Oczywiście zawsze pewnie można zrobić coś lepiej, ale najciekawsze w tej sprawie jest to, a czego nie dostrzegają politycy opozycji, że ta sprawa jest również już sądownie rozstrzygnięta, bo sprawa była badana przez Najwyższą Izbę Kontroli, pana prezesa Banasia, na którego chyba nikt nie podejrzewa o jakąś sympatię do mnie, czy do Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes Banaś na siłę próbował postawić zarzuty. Postawił te zarzuty, skierował do prokuratury. Prokuratura dwukrotnie tą kwestię umorzyła, a sąd niezawisły, sąd kierowany przez sędziego o sympatiach zupełnie innych niż do Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził prawidłowość tego umorzenia. Prawnie sprawa jest zamknięta.
Może dowiemy się czegoś nowego, bo jeśli wierzyć przeciekom prasowym, Mirosław Gowin, czyli też były wicepremier, jest gotów stawić się przed taką komisją. On ma naprawdę dużo wiedzy na ten temat. Też troszkę się dzielił tutaj z nami w tym studiu. No, może, może wtedy pana będzie w stanie czymś obciążyć.
Nie sądzę. Natomiast myślę, że to bardziej jest wiedza dotycząca politycznej kuchni, a nie jakiegoś dowodów na łamanie prawa. No bo tak naprawdę o czym my tutaj mówimy? Czy mówimy o tym, że zawsze wybory, każde wybory, również prezydenckie, parlamentarne, to jest kwestia polityczna i wiele się o tym rozmawia i różne scenariusze się rozpatruje w różnych gremiach politycznych i myślę, że podobnie było w Prawie i Sprawiedliwości i podobnie było również u naszych konkurentów politycznych, no bo trudno nie rozmawiać, nie ustalać pewnych strategii. O tym pewnie Jarosław Gowin może opowiedzieć, ale jestem absolutnie przekonany, że nie będzie w stanie wskazać żadnego momentu, kiedy zostało złamane prawo w jakikolwiek sposób. To jest tylko i wyłącznie ze strony opozycji próba przykrycia tego, że nie mają zamiaru realizować swoich obietnic wyborczych, nie mają na to pomysłu, nie mają pieniędzy, nie wiedzą jak to zrobić, naobiecywali, więc teraz zamiast tego chcą zafundować igrzyska.
No, pieniądze w budżecie, to wy zostawiacie. Panie premierze, Jacek Sasin jest naszym gościem.
Zostawiamy budżet w bardzo dobrym stanie, rzeczywiście.
Wyślecie swoich przedstawicieli do komisji, bo domagaliście się 5, opozycja mówi dzisiejsza opozycja, tak? Przyszli rządzący zapewne, że 5 to wam nie dadzą.
Ale z tych parytetów nam wskazano 4 miejsca w tej komisji, która jest, już jest faktem, bo jest powołana. Przedstawiliśmy naszych kandydatów zgodnie z procedurą, akceptujemy te 4 miejsca. Ten parytet to jest między 4 a 5, no nie będziemy się
jak będzie 3?
No nie, znaczy no już jakby jest w tej chwili mowa o 4. No oczywiście mamy do czynienia z ludźmi mało wiarygodnymi po drugiej stronie, więc oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale mówimy, komisja musi być zgodna z ustawą o komisji śledczej, bo tylko wtedy jest komisją śledczą i tylko wtedy można ją poważnie traktować.
Która z tych komisji potencjalnie może być najbardziej niebezpieczna dla obozu Zjednoczonej Prawicy?
Ja myślę, że żadna nie będzie niebezpieczna, bo my mamy do czynienia z pewną narracją, z pewną opowieścią, która ma naprawdę niewiele wspólnego z rzeczywistością. Tak jest w tej sprawie, o której mówiłem przed chwilą, wyborów korespondencyjnych, tak jest w tej sprawie tak zwanej afery wizowej, no, gdzie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z nieprawidłowościami niewielkiej skali, wyjaśnionymi, gdzie zostali, że tak powiem, no, wskazani winni tej...
Eksperci mówią, że właśnie ta afera pogrążyła was na końcu kampanii.
Tak, no być może ona nas pogrążyła, być może ona miała wpływ rzeczywiście na niższy wynik niż oczekiwaliśmy, to tylko i wyłącznie wynika z tego, że propaganda wokół tej sprawy była tak rozdęta przez drugą stronę, że rzeczywiście...
A Pegasus, afera podsłuchowa nie zmiecie was ze sceny politycznej?
Nie, absolutnie jestem przekonany, że nie. Co prawda ja nie znam szczegółów oczywiście postępowań w tej sprawie. No, trudno, żebym je znał. Sprawy są tajne, ale jestem przekonany, że w każdej sprawie, tak zresztą wynika z oświadczeń i prokuratora generalnego i ministra koordynatora, działanie Pegasusa było poprzedzone wnioskiem prokuratora i zgodą sądu, niezawisłego sądu, więc jakby procedury zostały tutaj dotrzymane, a to, że w każdym państwie służby specjalne stosują środki techniczne, żeby łapać przestępców, to przecież jest oczywiste i naturalne. No, trudno, żeby było inaczej.
Przestępców? Pytanie, czy też polityczną konkurencję, ale no, o tym za moment
już o tym decydował sąd, o tym zawsze decydował sąd.
Jacek Sasin jest naszym gościem, dziękuję słuchaczom i dziękuję też naszemu gościowi. Przenosimy się do internetu i zapraszamy także tam wszystkich Państwa. No to wrócę do tego pytania o Pegasusa. Czy to nie jest tak, że sądy, które teoretycznie były w jakiejś części przynajmniej tak przychylne prokuratorowi generalnemu, mogły po prostu zgadzać się albo nie mieć wyjścia na zgadzanie się i zgodziły się, bo musiały, na takie podsłuchy?
Ja w ogóle bym unikał, szanowni państwo, takiego stawiania sprawy, które przez ostatnie 8 lat, takiej narracji, którą przez 8 lat budowała opozycja. Jakieś sądy przychylne, nieprzychylne, sędziowie przychylni, sędziowie nieprzychylni. No naprawdę, szanujmy się sami jako państwo, jako państwo, które jest państwem demokratycznym. No, sądy oczywiście możemy krytykować, możemy się odnosić do wyroków sądów, możemy uważać, że sądy działają źle i działają źle, bo oczywiście dlatego podjęliśmy reformę wymiaru sprawiedliwości. No ale jeśli opozycja cały czas mówi o tym, że trzeba wyroki sądów szanować i decyzje sądów szanować, no to niech szanuje również w tej sprawie. No, jeśli były zgody sądów na różnego rodzaju techniki operacyjne, to znaczy, że procedury zostały dotrzymane i naprawdę trudno komukolwiek stawiać zarzut. Trudno stawiać zarzut służbom specjalnym czy funkcjonariuszom tych służb, że tropili przestępstwa, dysponując środkami, jakimi dysponowali, w tym Pegasusem, i dotrzymywali wszystkich procedur przewidzianych prawem. Jeśli zostanie udowodnione, że gdzieś Pegasus został użyty bez tej procedury, bez zgody sądu, no to wtedy rzeczywiście opozycja będzie miała prawo mówić, że coś jest nie tak. Ale na razie nie słyszałem o takim przypadku i nie sądzę, żeby taki przypadek w ogóle miał miejsce.
Czyli czekamy na to, co się wydarzy w Sejmie. I nie tylko, panie premierze, wróćmy do tego, co za nami. Czy wiecie już, dlaczego Zjednoczona Prawica no niby wygrała, a w sumie przegrała wybory?
Wygrała, bo mamy najwyższy wynik.
No ale chyba rządzić nie będzie, czyli
przegrała. W normalnych warunkach demokracji stabilnej, nie takiej rozchwianej, gdzie działa ten mechanizm demokratyczny w Polsce w ten sposób, że partia, która wygrywa wybory, jest piętnowana przez swoich przeciwników politycznych jako ta, która nie ma prawa rządzić, czyli nie ma prawa konsumować swoich zwycięstw wyborczych, bo Prawo i Sprawiedliwość w takiej roli jest ciągle obsadzane przez naszych konkurentów, to pewnie byśmy rządzili, bo normalnym jest, że partia, która wygrywa wybory, szuka koalicjantów.
Takich no koalicjantów właśnie, moglibyśmy, tych koalicjantów potencjalnych na razie nie widać.
Ale to wynika właśnie z tego, że w Polsce w sposób zupełnie niezrozumiany budowany jest jakiś kordon sanitarny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest wykluczane przez naszych konkurentów, z tych demokratycznych procedur, które normalnie działają w każdym kraju. W Polsce przyjęło się, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która nie ma prawa rządzić. Tak uważają nasi konkurenci polityczni. Te
A
miliony ludzi, którzy głosują, nie mają prawa mieć
swoich reprezentantów. Może potencjalnych koalicjantów wcześniej i oni by dzisiaj mieli inne patrzenie,
szanowny,
i inne decyzje by podejmowali.
Szanowny panie doktorze, co to znaczy lepiej traktowali? A jak my źle traktowaliśmy chociażby Polskie Stronnictwo Ludowe? Nie wiem, co my im robiliśmy, prawda? Takiego, co jest gdzieś niedopuszczalne w demokratycznym państwie. No to, że nie obsadzali stanowisk w państwie, będąc w opozycji, no przecież to jest też normalne. No proszę mi pokazać kraj, w którym partie opozycyjne decydują
o Konfederacji ciepło nigdy nie mówiliście.
Nigdy nie mówiliśmy ciepło, to jest prawda.
A to potencjalne koalicje, no, dlatego o tym mówię.
No, jak dzisiaj patrzę na działania Konfederacji, to mam co do tego duże wątpliwości, czy taka koalicja w ogóle byłaby możliwa z tym ugrupowaniem. To zresztą jest ugrupowaniem niejednorodnym, też musimy to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Tam są różne nurty, pewnie z niektórymi z tych nurtów łatwiej byłoby osiągnąć porozumienie, z niektórymi znacznie gorzej, no chociażby tymi skrajnie liberalnymi. No, my nie jesteśmy partią liberalną, Prawo i Sprawiedliwość, więc z skrajnymi liberałami trudno byłoby znaleźć porozumienie. Czyli... Ale panie doktorze, no, my mieliśmy takie wyniki wyborcze przez 8 lat, że rządziliśmy w sposób samodzielny. Mieliśmy do tego mandat wyborczy i realizowaliśmy ten mandat. Kiedy przyszedł moment, że nie osiągnęliśmy tej większości, ale wygraliśmy wybory, w sensie uzyskaliśmy najwyższy wynik, mieliśmy pełne prawo poszukiwać koalicjanta. Niestety okazało się, że w Polsce działa zasada taka, że Prawo i Sprawiedliwość jest wykluczone przez naszych konkurentów z demokratycznych zasad. No, może kiedyś to się zmieni.
Czy w związku z tym, o czym mówimy, co się stało, dojdzie do jakichś rozliczeń w Prawie i Sprawiedliwości? Powinno coś się zmienić? Wizerunek partii? Najwyższe władze?
To na pewno będziemy o tym rozmawiać, o tej politycznej strategii, o tym, jak trafić do szerszej grupy wyborców.
Dopiero będziecie, przekazem. Bo minęły dwa miesiące.
Rozmawiamy nie, cały czas, rozmawiamy o tym, ale to nie jest taki proces, gdzie z dnia na dzień można wysnuć obowiązujące wnioski albo zmienić zupełnie swoją politykę. Czy co do jakby swojej polityki, to my jej oczywiście nie zmienimy, ponieważ jesteśmy partią dojrzałą, mamy swój program, mamy swoje zasady i nie zamierzamy od nich odchodzić. Jest kwestia pewnej komunikacji chociażby, jest kwestia języka, sposobu komunikowania się z naszymi wyborcami, trafienia do nowych grup wyborców, ale również skutecznej walki z tymi nieprawdziwymi narracjami, które są wobec nas budowane, nowych środków przekazu. To wszystko jest coś, z czym się dzisiaj zajmujemy, ale również jako, jeśli będziemy tą opozycją, w poniedziałek się to okaże, to na pewno będziemy również bardzo skutecznie rozliczać naszych konkurentów politycznych.
Czy Jarosław Kaczyński,
podstawa demokracji,
jako szef Prawa i Sprawiedliwości powinien udać się na polityczną emeryturę?
Nie, w żadnym wypadku nie podzielam tych poglądów, które z niektórych miejsc padają, czy od niektórych ludzi padają. Jarosław Kaczyński jest przede wszystkim gwarantem stabilności pozycji Prawa i Sprawiedliwości, naszego programu i drogi, którą podążamy, drogi, której zaufały miliony wyborców.
Tylko więc, czy w kontekście odmłodzenia, odświeżenia wizerunku nie jest przeszkodą?
Nie, absolutnie nie jest przeszkodą, to w ogóle nie stoi ze sobą w sprzeczności. Partia jest, każda partia jest tworem wielopokoleniowym i my takim również tworem wielopokoleniowym jesteśmy. Są wśród nas politycy dojrzali i wiekiem, i doświadczeniem wyborczym. I są politycy młodzi, jest ich naprawdę bardzo wielu dzisiaj w Sejmie, bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zobaczyć też, jak nasi konkurenci do tego podchodzili. No, w momencie, kiedy my jako partia promowaliśmy ludzi młodych na różnego rodzaju stanowiska, rządowe, w administracji, w spółkach Skarbu Państwa, ludzi dobrze przygotowanych, ale młodych wiekiem, prawda? I w związku z tym nie mających też jakiegoś wielkiego doświadczenia, no bo trudno w krótkim czasie takiego doświadczenia zdobyć. To były zarzuty o tym, że to są jacyś Misiewicze, że to są ludzie niedoświadczeni, że to są jacyś ludzie wyciągani.
Ale przyzna pan, że wiele takich sytuacji było.
Ale panie redaktorze, ale to się zdecydujmy. Albo dajemy
żona
szansę...
Krzysztofa Sobolewskiego, który stracił też pozycję w partii.
To jest inny problem. To jest już inny problem nie dotyczący promowania ludzi młodych. Chociaż żona pana posła Sobolewskiego jest młoda, ale mówimy o innym problemie, czy rodzin polityków, prawda? Tutaj staraliśmy się podjąć rzeczywiście skuteczne działania, żeby w tą pewną patologię jednak wykluczyć i nam się to udało. Jestem przekonany, że jeśli nas się postawi na tle naszych poprzedników, to naprawdę wypadamy tutaj dobrze. Zobaczymy, jak będą z tym walczyć nasi następcy. Będziemy tego pilnować i będziemy ich z tego rozliczać. Ale my rzeczywiście promowaliśmy ludzi młodych. W bardzo wielu miejscach promowaliśmy ludzi młodych i mówienie o tym, że jesteśmy partią, która się zamyka, czyli nie otwiera się, nie daje
szansy
młodym.
Dla ludzi młodych PiS jest takim wizerunkowo taką partią właśnie ludzi starszych.
No więc właśnie, wizerunkowo, panie redaktorze. I dlatego o tym mówię, że musimy też odkłamać pewnego rodzaju negatywny obraz, który został zbudowany, nieprawdziwy. No chociażby rozmawialiśmy o komisji śledczej, w naszych reprezentantach do tej komisji. No proszę zobaczyć, co są ludzie. Waldemar Buda, młody przecież człowiek, młody polityk, który ma już doświadczenie bycia ministrem konstytucyjnym, prawda? Znakomicie dzisiaj spełniający się w Sejmie. Pan minister, poseł Jabłoński.
Może za mało byli
dzisiaj,
widzialni,
prawda?
A ci, którzy
byli
mają
mocno,
lat więcej, byli wieku emerytalnym, byli są mocno, na pierwszej linii.
Byli mocno widziani, panie doktorze, jeśli ktoś chciał na to patrzeć i to dostrzegać, a nie budować fałszywy przekaz.
Panie premierze, grozi rozpad Zjednoczonej Prawicy w związku z tym, co się stało, bo jak przejdziecie do opozycji, to sytuacja jest zupełnie inna. Będzie właśnie ta chęć rozliczeń.
Ale okres opozycji to również jest okres konsolidacji, panie redaktorze, bo jeśli chcemy skutecznie być w opozycji, a tylko skuteczne prowadzenie polityki opozycyjnej wobec władzy, rozliczanie, skuteczne rozliczanie władzy, a właśnie powstał również w tym tygodniu, który mija, specjalny zespół w naszym klubie, którym kieruję, którym będzie zajmował się skrupulatnym rozliczaniem obietnic wyborczych naszych konkurentów politycznych. Będziemy o tym głośno mówić, będziemy to pokazywać, bo dzisiaj widać, że oni się z tego wycofują. Już Donald Tusk oficjalnie powiedział, że kwota wolna od podatku, którą zaproponowali, nie będzie zrealizowana w ciągu pierwszego roku ich rządów, a to miało być w ciągu 100 dni, przypominam. Jeden z najważniejszych punktów.
To może być waszym sojusznikiem w tego typu polityce. Widzicie tutaj jako taką ostatnią ostoję prezydenta?
No prezydent na pewno jest sojusznikiem w sensie dbania o demokrację i dbania o to, aby te największe zdobycze ostatnich lat były zachowane. W tym sensie mówię oczywiście o sojuszu, ponieważ pan prezydent ma swoją rolę, stoi ponad sporami partyjnymi, natomiast ma swoje poglądy, które nie są przecież tajemnicą i to są poglądy w wielu obszarach, chociaż nie we wszystkich, zbieżne z tym, co my proponujemy, prawda, czy jaki program proponujemy. Więc będziemy na pewno chcieli z panem prezydentem tutaj współpracować ściśle. Ale będziemy oczywiście szukać tych sojuszników również wśród tych reprezentantów społeczeństwa, którzy niekoniecznie są dzisiaj w parlamencie, a którzy, tak powiem, mogą poszerzyć ten nasz obszar oddziaływania, społecznego oddziaływania, ale nie będziemy ustawać również, aby szukać tych sojuszników w parlamencie, bo jestem przekonany, że kiedy zacznie się trud rządzenia, kiedy okaże się, że trzeba podejmować trudne decyzje, że kiedy okaże się, że te programy czy pomysły na Polskę partii, które chcą dzisiaj wspólnie rządzić, od lewa, od lewicy, od skrajnej lewicy do centrum, że trudno jest to wszystko pogodzić, to być może również tutaj dojdzie do refleksji, dojdzie do odpowiedzi pozytywnej na tą naszą ofertę, która dzisiaj leży na stole.
Podoba się panu styl Szymona Hołowni, bo to on podbija dzisiaj serca młodych wyborców, to on podbija dzisiaj serca wielu też komentatorów, dziennikarzy.
Ja wiem, że dzisiaj polityka często jest traktowana jako teatr, ale i w tym sensie oczywiście Szymon Hołownia jako gwiazdor telewizyjny, jako celebryta, no może trafiać w oczekiwania tych, którzy właśnie tak politykę postrzegają, ale ja wiem doskonale, że polityka nie jest teatrem, że polityka to duża, ogromna odpowiedzialność, to podejmowanie niezwykle ważnych decyzji dotyczących przyszłości Polski, Polaków, naszego bezpieczeństwa. Jestem historykiem, wiem jak wielką wagę miały nietrafne decyzje w naszej historii podejmowane przez rządzących, jakimi tragediami kończyły się dla naszego kraju i naprawdę politykę trzeba traktować poważnie. Nie można jej traktować jako widowiska, gdzie...
Czyli w tą stronę PiS się nie zmieni.
Nie, znaczy na pewno nie. Znaczy my jesteśmy gwarantami poważnej polityki, naprawdę, a nie polityki jako widowiska, jako w cyrku, jako czegoś, gdzie wszyscy mamy siedzieć z popcornem i się dobrze bawić. Naprawdę, to nie na tym polityka polega, tylko bardzo niedojrzali politycy, czy ludzie, którzy weszli do polityki, mogą tak politykę traktować. Ja mam nadzieję, że Szymon Hołownia tej dojrzałości jednak z czasem nabierze, bo pełni bardzo ważną funkcję w polskim państwie i mam nadzieję również, panie rektorze, że Szymon Hołownia zacznie dotrzymywać słowa, bo powiedział o tym, że nie będzie zamrażarki, a jest i to brutalna zamrażarka w ważnych sprawach.
Wy mieliście jeszcze większą...
Powiedział, że chce być, panie redaktorze, marszałkiem wszystkich sił i wszystkich posłów w Sejmie, a zaczął od tego, że firmuje niewybranie do prezydium Sejmu i Senatu naszych przedstawicieli, gdzie pierwszy raz w historii największy klub parlamentarny nie ma swojego
wicemarszałka. Poczekajmy, aż to wszystko się rozwinie, bo Sejm jest od miesiąca, no a rządu
to,
tak naprawdę
jest
nie ma.
Początek.
Panie
to
premierze, polityka to też jest coś takiego namacalnego i tym namacalnym są pewnie pieniądze z KPO. Już słyszymy, że będą te pierwsza transza, potem druga z KPO będzie. Pierwszy sukces Donalda Tuska?
Nie nazwałbym tego sukcesem, ponieważ my nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że po tych wyborach parlamentarnych, niezależnie od tego, kto te wybory wygra, te pieniądze do Polski płyną. Jeśli by wygrało Prawo i Sprawiedliwość i rządziło skutecznie, to również te pieniądze do Polski by przyszły, ponieważ ich blokowanie wcześniej było spowodowane tylko i wyłącznie polityczną grą ze strony instytucji europejskich obliczoną na wsparcie opozycji. I to jest tylko dla mnie dowód, że tak szybko te decyzje dzisiaj następują, gdzie przecież nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło w systemie prawnym, nie zostały usunięte te wszystkie pseudoprzyczyny, o których słyszeliśmy do blokowania tych środków.
To jest ta
środków.
Transza, która też może być wypłacona bez tych zmian, o których mówię,
tak,
bez kamieni milowych.
To dlaczego nie została wypłacona wcześniej? Dlaczego nie została wypłacona po wyborach? Tylko właśnie czekano, aż te wybory się odbędą. No, od początku mieliśmy jednak do czynienia z wojną instytucji europejskich z demokratycznym polskim rządem. W wielu obszarach to się działo, nie tylko w tym obszarze, to długo można było o tym mówić. I to niestety pokazuje, jak dzisiaj chore mechanizmy również obowiązują w Unii Europejskiej, gdzie jest taka próba wpływania na decyzje, brutalnego wpływania, absolutnie pozaprawnego, pozatraktatowego na politykę wewnątrz krajów członkowskich.
Ostatnie
tak było
pytanie,
Polski,
panie
to
premierze,
było bardzo brutalne.
Jeszcze gospodarcze, bo odpowiadał pan w swoim resorcie za wiele spółek Skarbu Państwa, wiele takich nowych projektów. Być może wiele z nich nie będzie, a spółki częściowo będą prywatyzowane. Będzie pan jak Rejtan bronił stanu rzeczy?
Absolutnie tak. Rzeczywiście były duże projekty, które nie do końca zostały domknięte. Tak chociażby jest z projektem powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli wydzielenia aktywów węglowych z spółek energetycznych. To jest coś niezbędnego, żebyśmy mogli transformację energetyczną przeprowadzić. Opozycja ten projekt krytykowała, zablokowała go w Senacie, nie udało się go doprowadzić do końca. Dzisiaj słyszę o jakichś zupełnie innych pomysłach, które no, nie mogą się po prostu udać. Mamy to przećwiczone naprawdę, bardzo wiele tych modeli, które braliśmy pod uwagę. Więc obawiam się tutaj, że będzie taka, i to pokazuje chociażby również ta sprawa tej ustawy wiatrakowej, że będzie taka próba realizowania interesów wielkich, prywatnych, zagranicznych firm kosztem spółek Skarbu Państwa. Prywatyzacja również tych spółek, osłabiania ich wartości, jak chociażby Orlenu. Znaczy, to mnie bardzo niepokoi i na pewno będziemy o tym bardzo głośno mówić, będziemy to piętnąć, będziemy się temu sprzeciwiać.
A my będziemy się temu przeglądać. Bardzo dziękuję. Jacek Sasin był wicepremier, był minister aktywów państwowych, był naszym gościem. Dziękuję panie premierze. Dobrego dnia i dla pana.
I dla państwa również.